Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sakrament małżeństwa. Mówiąc o sakramentalności małżeństwa, przywołajmy słowa świętego Jana Pawła II z jednej z jego katechez środowych na ten temat, wygłoszonej 28 lipca 1982 roku. Odnośnie do sakramentu małżeństwa papież powiedział: sakrament, sakramentalność, w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, spotyka się z ciałem i zakłada teologię ciała. Sakrament bowiem, wedle powszechnie przyjętego znaczenia, jest znakiem widzialnym. Ciało zaś oznacza to, co widzialne, oznacza widzialność świata i człowieka. W jakiś więc sposób, bodaj najogólniejszy, ciało wchodzi w definicję sakramentu, skoro jest on znakiem widzialnym rzeczywistości niewidzialnej, rzeczywistości duchowej, transcendentnej, boskiej. W tym znaku i poprzez ten znak Bóg udziela się człowiekowi w swej transcendentnej prawdzie i miłości. Sakrament jest znakiem łaski i to znakiem skutecznym. Nie tylko ją oznacza i wyraża na sposób widzialny, na sposób znaku, ale także sprawia ją, przyczynia się skutecznie do tego, że łaska staje się udziałem człowieka, że dokonuje się w nim i urzeczywistnia dzieło zbawienia, dzieło odwiecznie zamierzone przez Boga, objawione zaś do końca w Jezusie Chrystusie, uczył święty Jan Paweł II. Do tych papieskich słów trudno cokolwiek istotnego dodać. Trzeba natomiast zatrzymać się nad nimi i niemal słowo po słowie przeanalizować, aby lepiej zrozumieć, co to znaczy, że małżeństwo jest nie tylko instytucją społeczną, ale także rzeczywistością świętą i uświęcającą. Zacznijmy od tego, że istotą sakramentalnego znaku jest to, iż wskazuje on na nadprzyrodzoną rzeczywistość Bożej łaski, Bożego samoudzielania się człowiekowi. W sakramencie małżeństwa ciało męża i żony pełni rolę znaku i to znaku skutecznego, jak zaznaczył papież. Chodzi więc nie tylko o to, że znak ten coś oznacza, o czymś informuje, ale o to, że sprawia skutek. Małżonkowie zatem zespoleni w miłości, jako communio personarum, jak ich określa święty Jan Paweł II, czyli nie każde z osobna, ale właśnie razem, w ścisłej jedności psychicznej, uczuciowej i duchowej, a także cielesnej, odzwierciedlają tę miłość, jaka jest w Bogu i którą jest Bóg. Wspólnota małżeńska jest znakiem miłości Boskiej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego, a zarazem uobecnieniem tej boskiej wspólnoty. Innymi słowy, patrząc na miłość małżonków, w jakimś sensie odkrywamy tajemnicę Boga i doświadczamy Jego miłości. Sakramentalność związku małżeńskiego chrześcijan jeszcze lepiej wybrzmiewa w świetle słów świętego Pawła z listu do Efezjan, które często słyszymy podczas obrzędów zaślubin. Apostoł pisze: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus, głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Wprawdzie apostoł, nawiązując do obowiązującej wówczas obyczajowości i prawa żydowskiego oraz rzymskiego, pisze o podporządkowaniu żony mężowi, na co środowiska feministyczne i genderowskie reagują ze wściekłą agresją, to jednak staje w obronie godności kobiety. W tamtych bowiem czasach kobieta właściwie nie miała żadnych praw publicznych. Na marginesie dodajmy, że prawa obywatelskie do udziału w życiu politycznym kobiety otrzymały w Europie dopiero na początku XX wieku. Apostoł zatem dwukrotnie z mocą podkreśla wynikający z wiary w Chrystusa obowiązek męża do miłowania żony i traktowania jej z delikatnością. Wzorem tego wzajemnego odniesienia męża i żony jest relacja Chrystusa do Kościoła, który jest jego mistycznym ciałem. W tym kontekście święty Paweł uroczyście stwierdza, że to wzajemne odniesienie małżonków jest wielką tajemnicą, która pełni się objawia w relacji Chrystusa i Kościoła. Użyte tu słowo tajemnica w łacińskim tekście brzmi sacramentum. Oznacza to, że związek mężczyzny i kobiety jest znakiem odsłaniającym tajemnicę, czyli niepojętą dla człowieka rzeczywistość związku Chrystusa i Kościoła. Jest więc sakramentem. Nowożeńcy nie tylko przyjmują sakrament małżeństwa w chwili składania przysięgi przed ołtarzem wobec kapłana, ale stają się na zawsze, aż do śmierci, sakramentalnym znakiem. Jeżeli sakrament został ważnie zawarty, to ta więź i zarazem funkcja znaku nigdy nie ustaje, nawet gdyby któryś z małżonków zdradziło czy porzuciło drugiego. W tej sytuacji będzie to rodzaj profanacji świętego znaku, porównywalny z profanacją Najświętszego Sakramentu. Jednak pogwałcenie świętości sakramentu małżeństwa nie zmienia jego zasadniczego sensu, podobnie jak usunięcie znaku drogowego, który ostrzega o niebezpiecznym zakręcie, nie sprawia, że nagle droga staje się prosta. Brak budowania więzi małżeńskiej, wzajemne lekceważenie siebie, obojętność, a co gorsza, niewierność małżeńska czy całkowity rozpad związku, właśnie ze względu na jego sakramentalny charakter pociąga za sobą daleko idące konsekwencje natury moralno-duchowej, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć nieco później. Tu należy raz jeszcze podkreślić, że małżeństwo chrześcijan nie jest zwykłą umową społeczną, w której stawia się określone warunki, to też wskutek ich niedotrzymania może ona zostać rozwiązana. Jest ono rzeczywistością świętą, sakramentalną, o skutkach zarówno doczesnych, jak i wiecznych. Godną podkreślenia specyfiką sakramentu małżeństwa jest to, że sami małżonkowie nie tylko ten sakrament przyjmują, ale go sprawują, gdyż nie kapłan, lecz właśnie oni są wyłącznymi szafarzami tego sakramentu. To jedyny sakrament, którego ważnie mogą sobie nawzajem udzielić tylko małżonkowie. Kapłan zaś jest jedynie urzędowym świadkiem ze strony społeczności Kościoła, który potwierdza jego zawarcie i błogosławi. To mąż żonie, a żona mężowi daje ślub, a nie kapłan. W tym sensie rozpowszechnione powiedzenie, że ksiądz komuś daje ślub, jest po prostu śmieszne i jest zarazem karygodnym błędem teologicznym. Dosłownie oznaczałoby, że ksiądz się żeni, co z racji przyjętego przez niego sakramentu kapłaństwa byłoby niemożliwe i nieważne. Poprawnie natomiast jest powiedzieć, że ksiądz asystował przy ślubie lub że błogosławił związek małżeński. Natomiast narzeczeni, którzy są świadomi tego, co się ma dokonać w ich miłości i życiu, często na zaproszeniach piszą wprost: udzielimy sobie sakramentu małżeństwa. I to właśnie jest bardzo poprawna i piękna formuła, oddająca zarazem ich wiarę w sakramentalną wartość zawieranego przez nich małżeństwa. Małżonkowie, jako trwały i święty znak sakramentalny, wskazują na chciany od początku przez Boga porządek stworzenia. Bóg bowiem, powołując człowieka do istnienia, uczynił go mężczyzną i niewiastą. Uczynił ich wzajemnym darem, a następnie pobłogosławił im, mówiąc: bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Sakrament małżeństwa jest ponadto uobecniającą pamiątką przymierza miłości, jakie Bóg od wieków zawierał z ludzkością, a ostatecznie zawarł je przez Jezusa Chrystusa, który pierwszy nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Czerpiąc z tego źródła Bożej miłości, małżonkowie odzwierciedlają wspólnotę boskich osób Przenajświętszej Trójcy. To są najważniejsze racje, dla których Kościół, wczytując się w wolę Chrystusa, uznał, skądinąd świecką instytucję małżeństwa, za sakrament, o ile zawierają go osoby ochrzczone. Na koniec warto podkreślić, że jak uczył święty Jan Paweł II w cytowanej na wstępie katechezie środowej, sakramentalny znak małżeństwa jest znakiem skutecznym. To znaczy, że jest dla męża i żony, a także dla ich dzieci, całej rodziny, źródłem specjalnej łaski Bożej. Dzięki niej, pod warunkiem współpracy z łaską, mogą oni wytrwać przez całe życie w nierozerwalnym związku, a ponadto uświęcać się wzajemnie, jak również swoje dzieci i najbliższą rodzinę. Jeżeli więc, jak to niestety zdarza się coraz częściej, ochrzczeni zawierają związki małżeńskie, ale nie czynią z nich sakramentu, to dają w ten sposób dowód wykoślawionej wiary i pozbawiają się potężnej, nadprzyrodzonej pomocy, bez której tylko z wielkim trudem można się uświęcić i zbawić, jak również owocnie i szczęśliwie przeżywać swoje małżeństwo.